Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
W tym czasie takim wolniejszym, gdzie zwalniamy, nie wszyscy mają wolne. Prawo i Sprawiedliwość Młodzieżówka postanowiła, aby ten czas poświęcić na to, aby promować wśród zielonogórzan barwy narodowe. Rozdajecie dzisiaj flagi. Dlaczego ta akcja?
No rzeczywiście już siódmy raz będziemy rozdawali chorągiewki biało-czerwone na zielonogórskim deptaku, pod ratuszem, pod pomnikiem Bachusa. No chcemy pokazać, że jesteśmy dumni z naszych biało-czerwonych barw, że jest flaga narodowa jest nam bliska i myślę, że też taka symboliczna forma, czyli właśnie chorągiewka, gdzie każdy może ją od nas otrzymać, może z tą chorągiewką później pójść. No jest po prostu taką afirmacją naszych narodowych barw, naszego poczucia patriotyzmu i myślę, że to jest dla nas ważne. Pogoda trochę nie dopisała, ale mam nadzieję, że tak powiem, zielonogórzan, ludzi na zielonogórskim deptaku nie zabraknie. Także razem o godzinie 11, mam nadzieję, pod ratuszem się widzimy.
Jak to jest z nami Polakami? Czy chętnie te barwy, czy chętniej właśnie przez takie święto, jakim jest 2 maja, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, wywieszamy te barwy, utożsamiamy się z nimi, czy coraz chętniej to robimy, czy to jest tak bardziej od święta do święta po prostu?
Wydaje mi się, że coraz chętniej. Mam wrażenie, że ta flaga częściej się pojawia niż tylko od święta. Faktem jest, że gdy święta są, to też jakby jest powód, jest też taka atmosfera rzeczywiście, gdzie sąsiedzi, gdzie inni wywieszają te flagi, więc też każdy też chce pokazać, że ma bardzo pozytywny stosunek do naszych biało-czerwonych barw. Natomiast mi się wydaje generalnie, że tych flag jest więcej, bo ona tak się jeździ nie tylko od święta tutaj po Lubuskim czy po Zielonej Górze, to te flagi są i myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. To święto ustanowione w 2004 roku, myślę, że na początku trochę z niego kpiono, no bo świętujemy jakby sam fakt tego, że mamy flagę, no to dlaczego na przykład nie godło? Też były takie pytania. No ale myślę, że to akurat na szczęście to minęło. Teraz jakby każdy też się przyzwyczaił do tego święta. Święto ma właśnie charakter przypomnienia bardziej o tej fladze, może trochę o historii, jeżeli kogoś interesuje. Natomiast rzeczywiście myślę, że jest tych tej afirmacji, tak jak powiedziałem, biało-czerwonych barw jest coraz więcej.
Dlaczego tak istotnym jest, żeby Polacy przywiązywali wagę do swoich barw, do swojej przynależności też ojczystej?
Przede wszystkim z punktu widzenia po prostu narodu polskiego jako takiego, tak? No, symbole są kluczowe dla przetrwania każdego społeczeństwa, szerzej narodu, dlatego że bez symboli nie ma się do czego odwołać, tak? No, jeżeli mamy te dwa podstawowe symbole, jakim jest flaga i godło, natomiast oczywiście są jeszcze te symbole występujące w kulturze i to one razem tworzą wspólnotę narodową. Bez tych symboli nie da się budować żadnych społeczeństw, żadnych narodów. To też dobrze widać na przykład dzisiaj na Zachodzie, gdzie zaczynają się mieszać te społeczeństwa i już ta identyfikacja z symbolami jest różna. Natomiast w Polsce całe szczęście i bardzo dobrze, że te symbole są jasne, czytelne dla wszystkich lub też zdecydowanej większości. Nawet ci, którzy do nas przyjeżdżają bardzo często po pewnym czasie, te symbole też stają się ich symbolami, w tym sensie, że polska kultura ma bardzo silne oddziaływanie, a więc też po prostu te osoby nie tyle nawraca, co raczej się przekonują do nich. Także myślę, że to jest ważne.
Jutro również ważny dzień dla Polaków, święto Konstytucji 3 maja. To słowo i to święto przypomina też o tym, że mamy coś takiego w Polsce jak Konstytucja, która obowiązuje nas obecnie, ta z 97 roku, z ubiegłego wieku, można już nawet nazwać. 20 lat Konstytucji to dużo, mało, potrzebne są w niej zmiany. Prezydent postuluje, jakby pan podszedł do tego tematu, czy ta Konstytucja jest właściwie do zmiany, czy bardziej kosmetyka, a może w ogóle nie ruszać, zostawmy to, co jest, bo to jest dobre.
Wydaje mi się, że Konstytucja, dla Konstytucji 20 lat, to umówmy się, niewiele. To znaczy, rzeczywiście to jest ten najwyższy akt prawny, który, jeżeli podlega zmianom, to podlega zmianom wtedy, kiedy rzeczywiście zmienia się jakiś paradygmat państwowy, tak? Zmienia się koncepcja całego państwa, organizacji jego, tak? Czyli na przykład organizacja kwestii też władzy. Natomiast i tutaj w tym wypadku tak będziemy mieli, bo rzeczywiście te pytania, które prezydent chciałby zadać w referendum właśnie konstytucyjnym, one właśnie miałyby dotyczyć tak naprawdę zmiany kierunku przeniesienia środka ciężkości władzy w Polsce. No i z tego punktu widzenia jest to słuszny kierunek, dlatego że rzeczywiście to są te pytania dotyczące konstytucji. I myślę, że ważne pytania, bo od pewnego czasu, od wielu lat w Polsce mówi się o zmianie konstytucji, mówi się o niektórych zapisach, które nie nadążają za rzeczywistością. I dlatego myślę, że Polacy powinni się wypowiedzieć na ten temat. Natomiast co do szczegółów, co do samej organizacji tego referendum, co do dokładnych pytań, no panie redaktorze, no to te rozmowy jeszcze ciągle trwają i jakby ucieranie się stanowisk trwa. Myślę, że na jesień jakby już też sprawa się wyjaśni już do końca. Mi się wydaje przede wszystkim, że konstytucja jako ten najważniejszy akt prawny musi też zawsze też być takim drogowskazem dla tego, co dzieje się w ustawodawstwie, co dzieje się generalnie w prawodawstwie. I dlatego te zmiany muszą być zawsze przemyślane, no i powinny być rzeczywiście z woli narodu, no bo to naród, czyli społeczeństwo będzie bezpośrednio te zmiany będą dotyczyć później.
Konstytucja 3 maja miała między innymi za zadanie to, aby uzdrawiać sytuację w kraju, aby sprawiać, by Polska nie ulegała zagrożeniom, ale też chyba też ułatwiać życie w Polsce. Ta konstytucja, którą mamy obecnie, ona nawiązuje do tych ideałów, czy ona spełnia wszystkie te wymagania, które są Polakom do życia, szczęścia i też bezpieczeństwa potrzebne?
Wie pan, to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. Czy spojrzymy od strony samego zapisu, czy spojrzymy od tego, w jakim kontekście jest ona uchwalana. Tam w kontekście Konstytucji 3 maja z 1791 roku mamy kontekst zagrożenia, więc zawsze w przypadku zagrożenia te zapisy, ten pomysł na tą konstytucję był dostosowany właśnie do tego zagrożenia. Dzisiaj zagrożenia jako takiego nie mamy bezpośredniego, natomiast oczywiście są pośrednie zagrożenia w postaci gospodarki, które przecież mogą przyjść z zewnątrz na przykład za jakiś czas, czy też po prostu militarne, tak jak mamy tutaj w przypadku naszego wschodniego sąsiada, który rzeczywiście staje się coraz bardziej nieobliczalny. Ale tak jak powiedziałem, zawsze liczy się kontekst. Czy Konstytucja 3 maja wtedy spełniała oczekiwania społeczeństwa? W większości tak, ale też nie wszystkich. I to też jest zawsze przyczynek do rozmowy, czy Konstytucja jest w stanie zadowolić wszystkich. Oczywiście, że nie, bo są zawsze inne pomysły na to rzeczywistość, ale zawsze trzeba na końcu porozumieć się i jakieś zapisy takie, które są dla wszystkich, dla ogółu społeczeństwa dobre w rezultacie, w finale, muszą być zawarte. Natomiast jeżeli chodzi o tą konstytucję, no oczywiście ona była wynikiem kompromisu i tych kompromisów tej konstytucji jest bardzo wiele. Bardzo wiele też jest zapisów, do których rzeczywistość dopisała swoje dalsze zakończenie, bo przecież te zapisy mówiące o bezpłatnej służbie zdrowia, które nie są w stanie się wypełnić treścią, dlatego że po prostu pieniędzy na to nie ma. To znaczy, ona jest bezpłatna i rzeczywiście każdy może pójść, ale czy uzyska to świadczenie, którego by chciał natychmiast, teraz, no z tym jest problem. I tu znowu dotykamy takich rzeczywistości, że po prostu to się rozmija, czyli oczekiwanie społeczne rozmija się z tym, co jest rzeczywiście, bo po prostu państwo polskie dopiero goni zachód Europy, jeżeli chodzi o nakłady na służbę zdrowia. Dobrze goni od 3 lat, bo rzeczywiście tych pieniędzy jest coraz więcej i rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się tych pieniędzy coraz więcej znajdować, ale to ciągle jest zawsze za mało. I tak jak powiedziałem, to są zapisy i trzeba je wypełnić potem tą rzeczywistym działaniem i to jest zawsze najtrudniejsze.
Jesteśmy teraz w czasie również, kiedy Polacy odpoczywają. Niektórzy mają nawet 10 dni wolnego, jeśli dobrze to udało im się zaplanować i wziąć urlop. Pan postuluje w Zielonej Górze, aby utworzyć taką zielonogórską turystyczną kartę, która mogłaby połączyć te wszystkie usługi kulturalne, też związane ze zwiedzaniem, jak również z komunikacją, aby łatwiej było Zieloną Górę poznawać i też w niej zachęcać do zwiedzania Zielonej Góry i ułatwiać podróżowanie. Dlaczego taki pomysł?
Pomysł jest zaczerpnięty oczywiście z innych miast, które taką kartę wprowadzały i rzeczywiście z sukcesem. Oczywiście ciężko jest pod względem liczby obiektów, zabytków równać się z Wrocławiem czy z Poznaniem, bo nie mamy tak bogatej historii w sensie rozwoju tkanki miejskiej. No, to są duże też miasta, dużo większe od naszego. Natomiast to nie znaczy, że nie mamy swoich własnych atutów, które musimy wyeksponować. Ale w zmieniającej się rzeczywistości, jaka jest, ludzie potrzebują nowoczesnych produktów, takich, które dają im szansę zrobić coś taniej i zrobić coś szybciej, więc trzeba pewne rzeczy integrować w jeden system. I dlatego postuluję o to, żeby wszystkie te najważniejsze części składowe turystyki, jak zwiedzanie obiektów, atrakcyjna oferta turystyczna, darmowa komunikacja miejska, zniżki do pubów, restauracji, usług hotelarskich, były w jednym miejscu, w zintegrowanej karcie, obsługującej oczywiście przez profesjonalną stronę internetową, bo mówmy się, ta strona, która jest dzisiaj funkcjonuje, jeżeli chodzi o zielonogórską turystykę, naprawdę pozostawia wiele do życzenia. Ja nie mówię w kontekście osób, które tam pracują, bo one pewnie są jak najwięcej, to pewnie chodzi znowu o pieniądze i tych pieniędzy chyba jest za mało. Musimy stworzyć taką kartę po to, żeby osoby, które będą chciały do Zielonej Góry przyjechać, a tych osób jest wbrew pozorom coraz więcej, miały w jednym miejscu wszystko, bo wtedy będą też chciały może dłużej zostać. Bo też najważniejszym jakby finalnym efektem turystyki powinno być to, że dana osoba zostaje w tym danym mieście chociaż jeden dzień na przykład, tak? I wtedy skorzysta z usług hotelarskich właśnie czy restauracyjnych, a to napędza z kolei miasto. I te połączone elementy, myślę, że dają wtedy efekt takiej właśnie synergii i stąd pomysł na tą kartę turystyczną. Ja mam nadzieję, że prezydent podejdzie do tego poważnie. Tak jak powiedziałem, zaoferowałem się, jeżeli chodzi o pomoc. Jestem w stanie pomóc panu prezydentowi w konsultacjach, w pomyśle na tą kartę, jeżeli oczywiście takiego głosu by potrzebował. Natomiast tak jak powiedziałem, najważniejsze, żebyśmy to stworzyli, bo wydaje mi się, że to będzie naprawdę taki sygnał, że Zielona Góra staje się właśnie takim nowoczesnym miastem, jak na miarę Poznania czy Wrocławia.
Czy to może spowodować, że Zielona Góra będzie przyjazna turystom bardziej i że z miasta, które jest, no nie wiem, winobraniowo rozpoznawalne, będziemy rozpoznawani też z innych produktów, które posiadamy.
Oczywiście, że będzie bardziej atrakcyjne i mało tego, przecież zawsze można tworzyć też w ramach tej karty tematyczne szlaki, na przykład kilkudniowe, na przykład połączone właśnie z winobraniem, połączone na przykład ze ścieżkami rowerowymi, które przecież nam rosną też tutaj, jeżeli chodzi o okolice Zielonej Góry. Mamy coraz większą Zieloną Górę. Także wydaje mi się, że to jest krok przede wszystkim w bardzo dobrym kierunku i trzeba go wykonać. To znaczy im szybciej, tym lepiej. Nie czekajmy z tym. Mamy dobre wzorce, więc nie musimy tworzyć niczego od nowa. Wystarczy, że będziemy te wzorce adaptować do zielonogórskiej rzeczywistości. I wydaje mi się, że naprawdę to, że też nie będą ogromne nakłady. To będą naprawdę stosunkowo niewielkie pieniądze w porównaniu do efektu, który możemy wygenerować. Tak jak powiedziałem, restauratorzy i hotelarze, jeżeli przekonają się do tej karty także, bo zobaczą, że to rzeczywiście wywołuje ten ruch, to tylko napędzi zielonogórską gospodarkę. Wydaje mi się, że powinniśmy jak najszybciej do tego podejść.
Grzegorz Maćkowiak, Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem w rozmowie punkt 9. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.